Dobry wieczór, szczęść Boże. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ostatnim dniu naszych radiowych rekolekcji adwentowych. A witają się z Państwem ksiądz Łukasz Walaszek
i pan Stanisław, redaktor naszego radia, Radia Droga.
Drodzy radiosłuchacze, drodzy też widzowie, bo jesteśmy nie tylko właśnie słyszani, ale i też można nas
oglądać na YouTubie. Cieszymy się, że jesteście razem z nami, że poświęcacie swój ważny, myślę, że cenny czas, że jesteście razem z nami, że jednak towarzyszycie nam i po prostu zaufaliście nam, żeby posłuchać tego, co chcemy wam tutaj właśnie powiedzieć w czasie tych rekolekcji.
Dziękujemy wam serdecznie. I też zaraz na początku, jest to audycja, jest to program na żywo, a więc poniedziałek, 21 dzień grudnia roku pańskiego 2020.
Tak, i musimy się przyznać, że jest to nasza pierwsza audycja na żywo, którą transmitujemy także przez YouTube'a. Już mamy jakieś doświadczenie, bo w radiu spotykamy się w radiu co właściwie co poniedziałek. Dosyć często nadajemy tak na żywo, więc to jakąś praktykę mamy. Ale drodzy Państwo, jesteśmy pierwszy raz na YouTubie na żywo, więc prosimy także o wyrozumiałość. Nasz technik tutaj pracuje nad tym, żeby wszystko było w porządku. Stresuje się też, prosimy o modlitwę w jego intencji. I myślę, że Duch Święty nas tak poprowadzi, że nie będzie mieli żadnych problemów technicznych, że jakoś się uda.
Ale troszkę tremy, trochę tremy mamy, tak?
Troszeczkę mamy tremy, nie wiem, czy to widać, drodzy Państwo. Zostawcie tam łapki po prostu na dole pod obrazem.
Ale uśmiechamy się do was.
Tak, uśmiechamy się, szeroko się uśmiechamy do tych, którzy nas widzą. Szkoda, że w radiu nas po prostu nie widzą, ale mogą sobie załączyć YouTube'a i po prostu będą nas wtedy widzieć.
Tak, dobrze. A teraz już do rzeczy. Drogi księże Łukaszu, trzeci dzień rekolekcji, jak wspomniałem, temat o proroku Eliaszu. Prorok Eliasz, taki jak my.
Zdecydowanie. Ja myślę, żebyśmy się na początku pomodlili właśnie, wezwali Ducha Świętego, żeby On działał, żeby On przychodził, żeby dotykał właśnie serc tych wszystkich, którzy to oglądają, którzy to słuchają. Drodzy Państwo, zapraszam teraz do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosimy Cię, Duchu Święty, przychodź do naszych serc, napełnij nasze serca swoim pokojem, swoimi łaskami. Prosimy Cię, aby te słowa, które zostaną wypowiedziane, aby miały moc, aby przemieniały nasze serca. Prosimy Cię o to, aby ten czas Adwentu, który już kończymy, był tym czasem dobrego przygotowania się do przyjęcia Pana Jezusa, do świąt Bożego Narodzenia. Prosimy Cię, Duchu Święty, napełnij nasze serca. Bądź jak ogień, rozpalaj nasze serca. Bądź jak woda, która orzeźwia. Prosimy Cię, Duchu Święty, przychodź z wszystkimi darami, które są nam potrzebne. Szczególnie przychodź do tych osób, którym te słowa są w szczególny sposób potrzebne. Prosimy Cię, wzbudzaj w naszych sercach owoce tego spotkania, owoce tych rekolekcji. Prosimy Cię szczególnie za tych, którzy cierpią, którzy są w trudnej sytuacji, którym jest źle. Prosimy Cię, Duchu Święty, przychodź ze swoimi łaskami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. I prosimy Ciebie także, oblubienico Ducha Świętego, Maryja, która jest patronką Adwentu, niech nam towarzyszy, niech wspiera nas, niech modli się za nami, niech wstawia się za nami. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubienico Ducha Świętego,
módl się za nami.
Wszyscy święci, nasi patronowie, nasi aniołowie, stróżowie,
módlcie się za nami. Serdecznie dziękujemy. Przypominamy też nasz adres e-mailowy. Można pisać, można zadawać pytania. Adres e-mailowy brzmi następująco: na styku@radiodroga.net. na styku@radiodroga.net.
No oczywiście bardzo się cieszymy, gdy napiszecie jakieś słowa, może podzielicie się swoją refleksją na temat tych rekolekcji, tych spotkań. Czy taka forma się wam podobała, bo to oczywiście jest jakiś taki projekt, który był jakąś nową formą, którą chcieliśmy zaproponować w tym takim wyjątkowym czasie koronawirusa, kiedy większości z nas przeniosło takie kontakty właśnie społeczne do internetu. Więc czekamy także na wasze opinie.
I prosimy też o cierpliwość, bo dzisiaj będzie troszkę dłużej.
No, koło godziny czasu. Miejmy koło nadzieję, godziny że czasu. Jakoś postaramy się to jakoś owocnie wykorzystać i zapełnić ten czas.
Tak, piszcie. Można pisać też, jeżeli ktoś ma mój numer prywatny, można też napisać, jakie pytanie zadać księdzu Łukaszowi. Na pewno chętnie ksiądz Łukasz na każde pytanie odpowie. Księże Łukaszu, może w takim telegraficznym skrócie, o czym była mowa w ciągu tych ostatnich dwóch dni?
Drodzy Państwo, oczywiście zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć do tych filmików, które są na YouTubie, do pierwszego dnia, do tego drugiego dnia. W pierwszym dniu zaprosiłem Państwa tutaj do tego, żeby wejść na drogę. Tak sobie to gdzieś wyobraziłem, że te rekolekcje są drogą, po której gdzieś tam idziemy do wspólnego celu, jakim jest właśnie nawrócenie, czyli jakaś zmiana siebie. Takie, jeśli myślimy o nawróceniu, takim głębszym spojrzeniu na siebie. Na tą drogę zaprosiliśmy proroka Eliasza nieprzypadkowo, dlatego że chciałbym, żebyśmy patrzyli na proroka Eliasza, ale myślę, że nie tylko, bo to też zachęta do tego, żeby popatrzeć na postacie biblijne z tej strony, że to byli ludzie z krwi i kości. Tak samo jak my zmagali się z różnymi doświadczeniami w swoim życiu, począwszy od tych dobrych doświadczeń, doświadczenia Pana Boga, tego, co jest piękne, po trudne doświadczenia. I tak właśnie ułożyliśmy te rekolekcje, bo pierwszy dzień rekolekcji dotyczył właśnie tej strony w życiu proroka Eliasza, w którym on doświadczył takiego szczególnego działania Pana Boga. Podjęliśmy też mówiliśmy o pewnym kontekście historycznym, o tym, że lud Izraela odszedł od prawdziwej wiary w Pana Boga i wprowadził kult Baala, bożka Baala właśnie do swoich wierzeń. I przypominaliśmy sobie, czy właściwie padło takie pytanie, czy w naszym życiu nie ma takiego Baala, jakiegoś bożka, którym po prostu zastępujemy Pana Boga. I tutaj możemy różne bożki sobie postawić. Pieniądz, sukces, to może być media społecznościowe, mogą być jakieś inne jeszcze bożki, praca i tak dalej, można by było dalej tak wymieniać. To był pierwszy dzień w telegraficznym skrócie. Drugi dotyczył...
Konkretny.
Tak, bardzo, bardzo, bardzo był taki, no, dotyczył takiego konkretnego przeżywania trudności. I tutaj mówiliśmy o pewnych krokach, które mogą doprowadzić do depresji, także na podstawie życia i uczuć, tego, co się działo wnętrzu, co się działo w życiu proroka Eliasza, czyli o konkretnych krokach, takich, które mogą doprowadzić do depresji. A potem mówiliśmy także o lekarstwie, które daje Pan Bóg. Tak. To. Jak sobie poradzić w takich trudnych momentach, takich trudnych chwilach, jak sobie poradzić z takim trudnym stanem. I to, kiedy się czyta te życie, życiorys, historię życia proroka Eliasza, to się doświadcza Boga, który jest najwspanialszym terapeutą. Jak potrafi wyciągnąć z takiego trudnego momentu w życiu, z takich trudnych momentów w życiu po prostu człowieka. To jest fascynujące. Można się po prostu tym zachwycić, ale przede wszystkim wyciągnąć także informacje dla siebie. Jak pomóc komuś w takim momencie? Co więcej, jeśli by się ktoś, nie daj Boże, znalazł w takim stanie? Co zrobić? Jak się zwracać do Pana Boga? Jak go prosić po prostu o pomoc?
I dzisiaj dzień trzeci, dzień ostatni naszych rekolekcji. Księże Łukaszu, żyjemy obecnie w arcyciekawych czasach. Dla niektórych, niektórzy mówią, że są to czasy ostateczne. I moje pytanie się rodzi, co jest dzisiaj dla człowieka taką największą pokusą? Czy mógłby ksiądz jakoś nam to zdiagnozować? Mhm.
Oczywiście jestem daleko taki stwierdzeń, że są to czasy ostateczne. No, na każdy jakby okres w życiu, no jeśli popatrzymy nawet na postacie biblijne, był takim okresem życia, w którym był jakiś wyjątkowy i w każdym momencie historii można wypowiedzieć, że jest to czas ostateczny. My, chrześcijanie, przede wszystkim czekamy na przyjście Pana Jezusa. Dla nas właściwie każdy czas, który jest, no, powinien być takim czasem, kiedy my jesteśmy gotowi na spotkanie z Panem Jezusem, kiedy On przyjdzie i Go przywitamy. No przecież w Adwencie prosimy, w tej pierwszej części Adwentu, w szczególny sposób prosimy o to, żeby Pan Jezus przyszedł na ziemię. No, żeby był koniec świata po prostu. Nie? To pytanie, które Pan zadał, jest też bardzo ciekawe. Tylko, że Pan zapytał się o diagnozę. Oczywiście zaczynamy od diagnozy, bo jeśli chcemy jakiś problem rozpoznać, to najpierw trzeba zdiagnozować. To podobnie jak się idzie do lekarza. Jak idę do lekarza, to lekarz cię najpierw bada, podejmuje diagnozę i odpowiedni sposób leczenia. I kiedy my chcemy coś zmienić w swoim życiu, to myślę, że warto dokonać takiej wewnętrznej diagnozy za pomocą najlepiej kogoś, kto to obiektywnie spróbuje jakoś zdiagnozować drugiej osoby. To może być kapłan na przykład w konfesjonale, w takiej rozmowie. Myślę, o takiej diagnozy trzeba by było zacząć. Ja osobiście się też zastanawiałem nad tym, jaki ten czas, który nam Pan Bóg daje, bo myślę, że każdy czas nam daje Pan Bóg. Myślę, że warto też na to spoglądać. Nawet jeśli on jest trudny, przeżywamy jakieś trudne doświadczenie, to jest czas, którym gdzieś Pan Bóg dopuścił. Nawet jeśli nas spotyka trudne doświadczenie w życiu. To jest jednak czas, który jest dopuszczony przez Pana Boga. Oczywiście się zastanawiałem nad tym, co jest jakąś taką największą pokusą, bo takie też było to pytanie, moi drodzy. I jakiś czas temu natrafiłem dla mnie fenomenalny tekst księdza profesora Jerzego Szymika. On komentował jeden z fragmentów Pisma Świętego, dokładnie Ewangelii Świętego, mówiącej o świętym Janie Chrzcicielu. I wypowiedział takie słowa, to był komentarz do tej Ewangelii, który chciałbym zacytować, bo osobiście dla mnie ten tekst był bardzo odkrywczy i jakiś taki dobrze diagnozujący te czasy, w których po prostu żyjemy. Drodzy Państwo, pozwólcie, że zacytuję słowa księdza profesora Jerzego Szymika. Ksiądz Szymik tak pisze. Podstawową pokusą człowieka żyjącego na początku trzeciego tysiąclecia jest w moim głębokim przekonaniu rozpacz. Czyli ten rodzaj ciemności ogarniającej życie, który sprawia, że człowiek odczuwa bezsens istnienia, że jest przekonany, iż wszystko, co robi, cała jego miłość, cierpienie są do niczego, prowadzą donikąd. Oto wzorzec. Tutaj ksiądz profesor myśli o Janie Chrzcicielu. Być lampą, co płonie i świeci. Kimś, kto pokazuje, że mgła, rdza, rozkład, śmierć i beznadzieja nie są kresem prawdy na temat ludzkiego życia. Ani własna głowa na tacy. Że pod wszelkimi pozorami ciemności, banału, bezsensu, śmierci kryje się sens ofiarowany człowiekowi przez Boga. I myślę, że jest to trafna diagnoza. Podstawową pokusą człowieka żyjącego na początku trzeciego tysiąclecia jest rozpacz. Moi drodzy, czy nie było takiej sytuacji w naszym życiu, kiedy ulegliśmy tej pokusie? Może teraz częściej ulegamy tej pokusie rozpaczy w czasie koronawirusa. Czy nie było takiej pokusy? To jest jedna diagnoza. Oczywiście możemy to pogłębić i się zapytać, dlaczego tak jest, dlaczego popadamy w rozpacz. Oczywiście ja nie jestem socjologiem i chciałbym to zaznaczyć, ale chciałbym się powołać na diagnozę także socjologa i pedagoga Zbyszko Melusika, który zastanawia się, w jakim świecie dzisiaj żyjemy. I trochę porównał nasz świat, nasze życie do supermarketu. Wyobraźcie sobie, że nasze życie jest takim supermarketem. Bierzemy wózek, bo tak jak idziemy do sklepu, to bierzemy wózek. Jakiś pieniążek tam rzucamy, żeby go wyciągnąć. Czasami tam się ludzie szarpią. Albo koszyk po prostu. Idziemy do sklepu, wchodzimy do sklepu i oczywiście jest taki szok, bo bombardują nas te wszystkie przedmioty, które tam są w sklepie, te produkty. i sobie z różnych półek różne rzeczy wybieramy i wsadzamy sobie do tego koszyka. Oczywiście trochę tak marketing działa, że te rzeczy, które są chyba najdroższe, które ci producenci chcą, czy właściciel sklepu chce, żeby sprzedać, one są po prostu na wysokości oczu. No bo komu się chce schylać, nie? Po jakiś tam produkt. To, co jest na wysokości oczu, to jakoś łatwiej to zabrać. I takie życie jest dzisiaj, wygląda tak świat, że my sobie z różnych źródeł czerpiemy dla siebie informacje, czy wybieramy sobie. A, tu mi się podoba duchowość wschodu, tu sobie wyciągnę to, tu sobie wciągnę medytację wschodu. Tu może się pojawił jakiś mistrz, którym się gdzieś tam próbuje się jakoś, na którym się próbuje wzorować. Może to jest opinia kogoś, jakiegoś znaczącego człowieka, którą też gdzieś tam wsadzą do tego koszyka. A może ktoś się pojawił, jakiś najlepszy sprzęt, taki, który pozwala mi jakoś, nie wiem, dużo czasu spędzać grając, na przykład grając w gry różne i sobie to też tam, nie? Bo to wtedy mi zajmuje jakby w życiu przestrzeń. I my wybieramy różne rzeczy, sobie te, które po prostu nam gdzieś tam pasują. Nie? Oczywiście można wypowiedzieć, no co w tym jest złego? No wybieramy sobie to, co nam pasuje. Ale czy jednak to powoduje człowieku jakiś pokój? Czy jednak taki sposób życia powoduje, że jesteśmy wierni Jezusowi Chrystusowi i się kierujemy w życiu Jego nauką, tylko Jego nauką? Tylko Jego nauką. Czy to mi nie pasuje w nauce Kościoła, to sobie, z tego koszyczka to sobie to wyrzucę. Albo to mi nie pasuje w Ewangelii, to sobie to wyrzucę. Albo przynajmniej odłożę na bok.
Z przykazań też.
I myślę, że trochę w takim świecie żyjemy dzisiaj. Takiego supermarketu, który powoduje, że potem nie wychodzimy szczęśliwi po tych zakupach, tylko popadamy w rozpacz. Bo nie mamy trwałego podłoża, można by tak nazwać, takiego fundamentu, przepraszam, lepiej pasuje słowo fundamentu, który możemy solidnie gdzieś tam zaufać, który możemy zaufać i stanąć solidnie, że on się nie zawali, tak dom budowany na skalę. I myślę, że w takim świecie trochę żyjemy.
Jak to zmienić? Ma ksiądz jakąś receptę na to?
Ja myślę, że taką receptą może być życie Eliasza właśnie. Jeden z autorów Pisma Świętego go pięknie określił Eliasza, nazwał go. I to jest piękne. Ale do tego jeszcze wrócimy.
Księże, następne pytanie tutaj, które zaraz chciałbym księdzu zadać, ale chciałbym właśnie zacytować zdanie z Księgi Mądrości z Syracha, mianowicie, która tak wspomina Eliasza. Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. I moje pytanie, czym jest ogień w języku biblijnym?
To dobre pytanie, dlatego że często prorocy są porównywani do ognia i jakby ta symbolika ognia jest często się pojawia w Biblii, znak też ognia. Myślę, że najpierw warto sobie jakoś tam uświadomić, że jakby w naszej kategorii myślenia religijnego znak ma olbrzymie znaczenie. Te znaki, którymi się posługujemy w liturgii, którymi się posługujemy w religii, mają olbrzymie znaczenie. To nie jest tylko jakiś pusty znak. To oczywiście funkcją znaku jest zawsze przeniesienie do jakiejś głębszej rzeczywistości, do jakiejś głębszej. No, jeśli znamy podstawowe znaki, z którymi funkcjonujemy w życiu na co dzień. No, podstawowymi znakami są po prostu litery. Nuty mogą być takimi znakami. No, znaki drogowe oczywiście, to też przychodzi nam na myśl. Ale żeby odczytać poprawnie znak, jest jeszcze coś potrzebne. Jest potrzebna wiedza, co oznacza. Jeśli zobaczymy literkę A, to musimy wiedzieć, w jaki sposób ułożyć cały ten aparat mowy, żeby w odpowiedni sposób wypowiedzieć. Jeśli zobaczę nutkę, półnuty, nuty, to muszę wiedzieć, ile trwa ten dźwięk. Nie? jak on ma wysokość. Albo jeśli zobaczę znak drogowy i zobaczę znak, nie wiem, trójkątu odwróconego, no to wiem, że się mam zatrzymać, no nie jadę dalej, bo może być jakaś kraksa, czy jest potrzebna jakaś wiedza jest potrzebna. A my w religii posługujemy się mnóstwem znaków. Ja tylko wspomnę o liturgii, podniesione ręce księdza, ukłony. Czy my do końca się zastanawiamy, co to znaczy? To też jest ważne, to też pomaga przeżywaniu liturgii. Dlatego chciałbym teraz wytłumaczyć, co oznacza znak ognia w Biblii. Myślę, że to nam pomoże także zrozumieć wiele. Znak ognia w Biblii jest często znakiem Boga, który objawia się po prostu człowiekowi. Przykłady potem. Mojżesz spotkał się z Bogiem właśnie w krzewie, który płonął. Ale także w historii Eliasza, którego tutaj poznawaliśmy, na górze Karmel. Bóg strawił ogniem ofiarę złożoną przez proroka Eliasza. Ogień symbolizuje obecność Boga. Obecność Boga. Ogień jest symbolem miłości, ale także symbolem światła w ciemności. To możemy to odczytać jako symbol prawdy oraz symbolem, co daje ogień. Ciepło. Ciepło. I to symbolizuje miłość. Miłość. Światło, które rozświetla ciemność, symbolizuje prawdę. I ogień, który daje ciepło, można się ogrzać, który symbolizuje właśnie miłość.
To dopytam zaraz, jak to w sobie rozniecić?
Dobre pytanie.
Czy jesteśmy w ogóle w stanie?
Sami?
No niektórzy.
Jak myślicie, czy jesteśmy sami rozniecić ten ogień? Myślę, że tym, który roznieca ten ogień, jest Bóg i Duch Święty. Naszym zadaniem jest otworzyć na Ducha Świętego i oczywiście tu też może się rodzić pytanie, jak się otworzyć na Ducha Świętego? Myślę, że to podstawowym naszym zadaniem jest akt woli, po prostu akt woli. Chcę, Duchu Święty, żebyś działał w moim życiu. Boże, przychodź do mojego życia. Dopuszczam Cię do wszystkich sfer mojego życia. Jesteś dla mnie ważny. Oddaję Tobie wszystko. Daję Tobie całe moje życie, siebie oddaję. Nawet mogę Mu powiedzieć przecież Panu Bogu, Panie Boże, to się tam ledwie tli we mnie. Potrafię tylko takie słowa powiedzieć. Pomóż. Tylko tyle. Chciej najpierw. Musisz chcieć, żeby Pan Bóg zadziałał w Twoim życiu. Zaprosić Go po prostu. I myślę, że On potrafi wtedy
nas rozniecić ten ogień.
Rozniecić ten ogień.
No i moje następne pytanie, no żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, tych prawdziwych, jak można rozpoznać właśnie tych prawdziwych proroków, kiedy otworzymy internet, kiedy gdzieś jakąś gazetę, to właściwie co drugi to prorok. Przepowiednie, że co będzie za pół roku, co będzie za rok, co będzie za 3 lata. Jak my mamy do tego, księże, podchodzić?
To jest właśnie dobre pytanie, bo one się często też rodzi w takiej pracy duszpasterskiej. Ludzie przychodzą, mówią, no kogo to słuchać? Może tego księdza posłuchać, tego, nie wiem, ktoś posyła jakieś objawienia. No mnóstwo teraz, szczególnie w tym czasie pandemii, nie, na pewno ci wszyscy, którzy nas oglądają, to na pewno gdzieś tam dostali na swoje konto, nie wiem, czy na różnych społecznościowych programach różne takie informacje na różne tematy. To jest dobre pytanie, ale Panie Stasiu, ja chciałbym jeszcze może wrócić do tego pytania o ogień. Ja zaraz wrócę do tego pytania, obiecuję, że na nie odpowiem i nie rozwinę. Ogień prawdy. Kiedyś, kilkanaście lat temu, to już było, jak Benedykt XVI był papieżem, kiedyś miał taką katechezę właśnie nawiązującą do Eliasza. i go nazwał prorokiem prawdy, tym ogniem, którym jak go nazwał, także autor Księgi Mądrości Syracha, jego słowo było jak ogień, tym ogniem była prawda. Prawda. Co to znaczy? Czym ona się charakteryzuje w moim życiu? I co to znaczy przyjąć prawdę? To po pierwsze, jakby wewnętrznie, czyli z całą świadomością uznać to, że to, co jest, proponuje chrześcijaństwo, to, co nam proponuje Jezus Chrystus w Ewangelii, jest prawdą. Znaczy, prawdą o życiu, o sensie życia, prawdą o naszej przyszłości, że Pan Jezus nas po prostu nie nabiera. Tylko to, co jest w Ewangelii, to, co mamy w Piśmie Świętym, to, co, czego naucza Kościół, jest prawdą o człowieku. Znaczy, prawdą o tym, co może spowodować, że będziesz szczęśliwy. Że jest jakimś pomysłem na życie. I to fantastycznym pomysłem na życie. Chrześcijaństwo jest fantastyczne. Fantastyczne jest chrześcijaństwo. Ale zadaj sobie to pytanie. Czy jednak żyjesz tak, jakbyś uznał, że Ewangelia jest prawdą? Co to znaczy prawdą? Jeśli dla ciebie prawda jest ważna w życiu, to chcesz się tą prawdą kierować. Chcemy, przynajmniej chcemy i próbujemy się tą prawdą kierować. Przyjęcie prawdy nie jest trudne, dlatego nie jest łatwe, przepraszam. Dlatego, że prawda wymaga od nas także poświęcenia. Nam Jezus powiedział, że nie będzie łatwo. Poprzeczkę nam powiesił bardzo wysoko. Ale jeśli uznajemy, że to jest prawda, to ja próbuję podskoczyć tam, żeby to przeskoczyć, tą poprzeczkę, nie? Tą zawieszoną. Czasami różnie skaczymy, nie? Bo mamy różne etapy w życiu, ale jeśli ja uznaję, że to jest prawda, no to żyj tą prawdą na co dzień. Daj świadectwo tej prawdy, kiedy spotykasz się ze znajomymi. No, jeśli wiesz, że Jezus Chrystus zachęca nas do tego, czy Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię i powiedział, no, kto spożywa ten chleb, ten będzie mieć życie wieczne, ten nie umrze na życie, to daj świadectwo, że dla ciebie jest Eucharystia ważna w pracy. Dlaczego nie możesz uznać, że to jest prawda? Dlaczego inni mogą uznać, że coś jest prawdą, a ty nie możesz uznać tego, że jest prawdą? Wiecie, jaka jest stara jeszcze filozoficzna definicja prawdy? Prawda jest to, co jest zgodne z rzeczywistością. Prawdą nie jest to, co ja w tym momencie uznaję za prawdę teraz, nie? Bo mnie się tak wydaje. Potem mogę zmienić, to jednak nie była prawda. Klasyczna definicja prawdy z filozofii klasycznej. Prawdą jest to, co jest zgodne z rzeczywistością. A wierzymy w to mocno, jesteśmy o tym przekonani, że wiara w Ewangelię, wiara w Jezusa Chrystusa, to, co nam zaproponował Jezus Chrystus i to, co odczytuje Kościół, jest prawdą. Że ten Jezus Chrystus działa w tym Kościele. To nie jest obojętnie, jaki On jest, ale nawet jeśli patrzymy na tą grzeszną sferę Kościoła, Jezus Chrystus jest obecny w Kościele. Bo tacy są ludzie. Ludzie grzeszą. To nie jest usprawiedliwienie, proszę mnie nie zrozumieć źle. Ubolewamy nad każdą złą sytuacją czy grzechem w Kościele. Ale odkryliśmy tam prawdę i to jest fascynujące. Droga Ewangelii jest fascynująca. To jest piękne. Żeby to jakoś tam potwierdzić, kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który przyszedł do mnie i powiedział tak, właściwie mam wszystko, niczego mi nie brakuje. Mam pieniądze, w rodzinie się wszystko dobrze układa, mam dobrą pracę, ale czuję jakąś pustkę wewnętrzną. Czuję jakąś wewnętrzną pustkę. A to był człowiek, który wcześniej odszedł od Pana Boga. Spróbuj uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Zaufać Mu całkowicie w swoim życiu. Swoje życie podporządkować Jego Ewangelii. Wtedy pustki się nie czuje. Jak się odnajdzie tą prawdę, którą jest Jezus Chrystus, On mówi, jestem drogą, prawdą i życiem, wtedy nasze słowa stają się jak ogień. To tak doświadczył Eliasz. Jego głęboka wiara, zaufanie, że Bóg go nie blefuje, nie? To nie jest blef. Albo nie po śląsku powiem, to jestem Ślązakiem, nie cygani go, nie kłamie go. Uznajmy to, że Bóg nas nie kłamie, że warto iść radykalnie z Ewangelią. Radykalnie to znaczy wprowadzać Ewangelię w życie. To nie jest fundamentalizm. Radykalizm nie jest fundamentalizmem. To jest co inne. Fundamentalizm się pojawia, kiedy rozum śpi. Nie? Do tej zdrowej wiary, rozum i wiara, te dwa skrzydła. Ale ja to uznaję jako prawdę.
Też ogień jako symbol miłości.
I od razu przychodzi mi kolejny przykład już pasterski. A dla mnie jakiś zaskakujący. Ja wiele razy, wiecie, czytałem takie świadectwa. Czytałem takie świadectwa w różnych książkach i słyszałem takie świadectwa, ale nigdy nie myślałem, że kiedyś na własne oczy doświadczę, czy zobaczę takie działanie Pana Boga. Kiedy odprawiałem mszę świętą w jednym z parafii, w którym posługiwałem, wszedł do kościoła taki młody chłopak, zbliżył się do ołtarza, zaczął się w ogóle zachowywać w jakiś sposób dziwny. Takie sytuacje mnie strasznie stresują, drodzy Państwo, bo nigdy nie wiem, co się po prostu dzieje. Ktoś idzie w kierunku ołtarza, nie wie, co się teraz stanie, czy cię nie uderzy, czy nie zrobi tam jakiegoś po prostu teatru. Dwie takie sytuacje miałem w życiu, kiedy ktoś szedł po prostu do ołtarza, nie wiedziałem, co tam będzie dalej. To był młody chłopak, ale na szczęście potem odszedł. Nie wiem, czego tam ludzie nie zatrzymali jakoś, bo nie pamiętam dokładnie. Ale potem podszedłem po mszy świętej do tego chłopaka i to był chłopak, który ewidentnie był po narkotykach, po prostu po narkotykach. Oczywiście zaproponowałem mu rozmowę, żeby przyszedł w momencie, jak już jakoś dojdzie do siebie. Tak się nie stało. Ja go kilka razy go spotkałem, kilka razy go jeszcze spotkałem chyba bodajże to było w tramwaju raz go spotkałem na ulicy i był w strasznym stanie. Brudny, ubranie zdarte, w stanie po prostu bardzo takim nie do pozazdroszczenia. Ewidentny problem z narkotykami, z takim solidnym uzależnieniem. Sam później mówił, że był uzależniony. I kiedyś się zdziwiłem, kiedy on przyszedł do kościoła, normalnie ubrany, kiedyś mówi: proszę księdza, ja muszę z księdzem porozmawiać. Niech sobie ksiądz wyobrazi, byłem w tramwaju, chyba 16, jak się nie mylę. I byłem w takim stanie, że już nie potrafiłem nic. Czułem, że po prostu jestem tak upodlony, że życie mi się zwaliło, że mam długi przez narkotyki wpadłem olbrzymie długi. Grozi mi, że wyrzucą mnie z mieszkania. A nagle się coś wydarzyło. Ja wezwałem Pana Boga i nagle poczułem taki ogień Jego miłości. Czyli poczułem, że ktoś mnie tak kocha, że postanowiłem całkowicie zmienić swoje życie. I on mi mówi: proszę księdza, od tego momentu nie odczuwałem głodu do narkotyku. Nie miałem głodu narkotykowego. Nie ciągnął mnie do narkotyków. Oczywiście ja mówię, kiedy to się stało, bo oczywiście sceptycznie na to spojrzałem. Panie Boże, wybacz mi. No ale później długi czas miałem z tym chłopakiem kontakt i faktycznie już nie brał nic. Jeden moment, jedna chwila, jedne wezwanie Pana Boga i nagle Pan Bóg to zmienił. I od razu miałem jakby to porównanie, ten obraz, kiedy słyszałem o tym, że ta miłość Pana Boga jest jak ogień. To miałem poczucie, on wyraził chyba te słowa nawet. Mówił, że taki poczułem taką olbrzymią miłość, palącą miłość Pana Boga. Nagle wezwał Pana Boga, nagle się zmieniło. Nie wiem dlaczego, czasem się tak nie dzieje. Ludzie proszą, lata się tak nie dzieje. A ktoś poprosi i po prostu nagle taki moment w życiu. To jest cud.
Jeszcze w takim
bez
stanie.
W takim stanie, bez żadnej terapii. Jego miłość. Jego miłość.
Dla ludzi niewierzących nie do uwierzenia.
Nie do uwierzenia, tak. Ale to są konkretne znaki, które nam daje Pan Bóg. I to jest właśnie ten ogień miłości. Ja myślę, że każdy z nas może być obdarzony tym ogniem miłości Pana Boga. Wezwij Go. Może czasami z takiej bezradności już, Panie Boże, wzywam Cię. Ale nie obrażajcie się, jeśli nie od razu nie czujecie tego ognia, bo Pan Bóg ma różne drogi do człowieka. Naprawdę. Pan Bóg czasem prowadzi ludzi przez długą drogę, czasami przez krótką. On wie dlaczego. On dokładnie wie, bo jest Bogiem i wie, że dla ciebie jest potrzebna czasem dłuższa droga wyjścia z czegoś. Tylko prosić trzeba o cierpliwość. To jest ważne.
Moi drodzy, 21:05.
Już?
Tak, jesteśmy na żywo w radiu i też na YouTube. I mamy tu kilka pytań od naszych słuchaczy czy widzów. Nie wiemy. Pierwsze pytanie jest aż z Nowego Sącza.
Pozdrawiamy cały Nowy Sącz.
Cały Nowy Sącz pozdrawiamy. Pierwsze pytanie. Co powiedzieć ludziom, którzy mają depresję lub problemy, a nie wierzą w Boga? Mhm. O, przepraszam.
Musimy to wyjaśnić. Pan Stasiu się tutaj boryka. W ogóle podziwiamy go. Pan Stasiu się boryka tutaj z korzonkami, więc nagły ruch po prostu spowodował wielki ból, a chciał być z nami, więc wspieramy go modlitwą, bardzo mocno wspieramy go modlitwą, a chciał być tutaj z nami.
Ale będzie dobrze już.
Będzie dobrze, mi się za niego...
Poprawię się troszkę na siedzeniu. Artur, nie przeszkadzamy. Dobrze.
A jest pan Stasiu z nami, cieszymy się, panie Stasiu.
O, już jest dobrze.
To jest więc... jeden taki moment, jeden ruch po prostu może spowodować. Te osoby, które miały problem z korzonkami, to dobrze to znają. Dobrze to znają, jak to wygląda. To jest dobre pytanie. Nie miejmy od razu jakiejś takiej, wydaje mi się, jakiejś takiej pokusy, żeby od razu tego człowieka nawracać. Jeśli to człowiek niewierzący jest w trudnej sytuacji depresji, to myślę, że ten moment nie jest jeszcze od tego, żeby po prostu na siłę nawracać tego człowieka, jako my ludzie wierzący. Myślę, że warto zacząć tak, jak jest ogólnie w takiej trudnej sytuacji. To też historia Eliasza nam pokazała, że trzeba dać poczucie wysłuchania temu człowiekowi. Że ty go słuchasz. Że dajesz mu poczucie, że ta osoba jest dla ciebie ważna. Że dajesz mu tą świadomość, że jesteś w stanie go wysłać w każdym momencie, kiedy on do ciebie dzwoni, pisze, może nie zawsze w każdym momencie, bo mamy swoje zajęcia, nie? Ale dajesz mu takie poczucie, że jesteś też dla niego. Oczywiście może być mu trudniej wychodzić z całego tego procesu depresji, ale oczywiście tutaj już jasno mówię, my jako z punktu widzenia ludzkiego, no przecież mamy prawo prosić psychologów czy specjalistów do tego, żeby komuś pomóc wyjść, żeby towarzyszyć komuś, żeby w tym procesie wychodzenia, ale no jesteśmy tą jednością duchowo, tą psychiczno-cielesną. Więc dlaczego nie prosić o wsparcie? Może poszukać dobrego chrześcijańskiego psychologa, który ma podobne wartości jak my. A ja myślę, jestem o tym głęboko przekonany, że jeśli potowarzyszysz temu człowiekowi, nawet przez ten sposób słuchania, tylko słuchania tego człowieka, dania się mu wygadać, czy zapewnienia go, że jesteś, może w każdym momencie do ciebie zadzwonić, porozmawiać. Myślę, że jest dobrym sposobem ewangelizacji, dlatego, że on popatrzy, to jest dobry człowiek, ten chrześcijanin, ten człowiek, który wierzy w Boga, jest dobrym człowiekiem, bo mnie nie zostawił w tym momencie. I wtedy przyjdzie moment, żeby porozmawiać o Bogu. A może podzielić się swoim doświadczeniem po prostu, jak ty wychodziłeś z trudnych sytuacji w swoim życiu. Oczywiście wydaje mi się, że ludziom, którzy wierzą, jest może jakiś łatwiej wychodzić z depresji. I tak, i nie. Bo człowiek jest różny i każdy przypadek jest inny. Spotkałem takie osoby, które borykały się z depresją, w których pojawił się także kryzys wiary. I oczywiście trzeba było dwutorowo pracować. Myślę, że to często z sobą po prostu powiązane. Najpierw jakby pracować w tej przestrzeni takiej psychologicznej, ale także tej przestrzeni duchowej, bo tu często pojawiają się pretensje do Boga. No, ta sytuacja Eliasza nam pokazała, o której wczoraj jakoś usłyszeliśmy. Nie? On, Bóg dał, był takim zapalnikiem, że to potem wybuchło. Nie? I z takimi pretensjami, żalem do Pana Boga, nie? Który gdzieś tam jest. To dzisiaj było. Słyszałem taką konferencję księdza Pawlukiewicza, który mówił o gniewie. I mówił, że gniew nie jest zły, w sensie takim, że jeśli emocjonalnie, bo nie mówię tutaj o takim świadomym pielęgnowaniu złości, gniewu, to jest inna sprawa, ale gniew, tylko mówię, że gniew można w różny sposób wykorzystać, dobry albo zły. Można siebie skrzywdzić, albo można wyrazić żal wobec Pana Boga, który jest w tym gniewie. Nie, oczywiście dobieramy słowa, nie? Nie chcę przeklinać, ani... ale jeśli go wyrazimy, te uczucia, które w nas są. I myślę, że jakby w tej sytuacji jakby ta praca, czy ludziom wierzącym jest jakby, no może łatwiej jest, że jest ta przestrzeń, komu się wyżalić się Bogu, zrzucić na Niego te troski, które są, ten ciężar, no prosić Go, błagać Go o pomoc. Ale mówię, często się to wiąże także z kryzysem wiary i w ogóle człowiek w takim momencie nie odczuwa obecności Boga. Wręcz ma pretensje do Pana Boga, czy mówi, w ogóle Cię nie ma. Dlatego, że ja jestem na dnie, w sensie mam poczucie, że jestem na dnie, czy leżę na ziemi, mam takie poczucie, że jakbym leżał na ziemi. A tu proszę Pan, jeszcze ludzie proszą Pana Boga, nie? A tu się nagle nic nie zmienia. Ale myślę, że po prostu być, towarzyszyć i dać dobre świadectwo jako człowiek wierzący, po prostu chrześcijanin.
Słuchać.
Tak.
I następne pytanie też od pani Anny z Nowego Sącza. W Nowym Testamencie, w Ewangelii świętego Łukasza czytamy, w jakieś 8 dni po tych naukach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Dlaczego właśnie, pyta pani Anna, Eliasz był przy przemienieniu pańskim spośród wszystkich proroków Starego Testamentu? Mm-hmm.
My często spotykamy ten obraz w kościołach, które są poświęcone właśnie przemienieniu pańskiego, bo tu mamy ten obraz. To jest Eliasz i to jest Mojżesz. Eliasz symbolizuje tutaj proroków, a Mojżesz symbolizuje prawo. Po prostu. Oni zaświadczyli całe prawo, prorocy wszyscy, Jezus pośród nich, pośrodku, jest wypełnieniem tego, wypełnieniem prawa, wypełnieniem tego, co prorocy ogłaszali. Dlaczego Eliasz? Eliasz był tym prorokiem, którego spodziewano się, że przyjdzie przed przyjściem Mesjasza. Tak? Jan Chrzciciel był określany jako drugi Eliasz. Zapowiedział przyjście Mesjasza.
I mamy następne tutaj pytania. Proszę księdza. Pani Monika pyta, co robić, aby nie przeoczyć takiego lekkiego powiewu.
Myślę, że to warto jakoś tam dopowiedzieć, że Eliasz też w swojej historii życia miał takie wydarzenie, kiedy spotkał się z Bogiem. Był w jaskini i myślał, że Bóg, były różne zjawiska takie atmosferyczne. Był ogień właśnie, był wielki wicher, burza była i był lekki powiew wiatru. I Bóg przyszedł w tym lekkim powiewie wiatru. Myślę, że to wydarzenie z życia Eliasza nam też także mówi dużo. To jest dobrą lekcją też do naszego życia duchowego. Dlatego, że warto w swoim życiu, myślę, że nawet troszeczkę zawężając to, w planie dnia mieć taką przestrzeń, w którym no, człowiek się po pierwsze jakoś tam wyciszy. Który się wyłączy z tego wszystkiego, co go tam otacza. Czasem to jest trudne, bo wiem, jak trudno jest w małżeństwie, jeśli jest matka, ma dzieci, ojciec pracuje, znaleźć sobie taką przestrzeń, nie? Do tego, żeby jednak to zostawić i mieć taką przestrzeń ciszy, po prostu przestrzeń ciszy. Ale to jest ważne. Często Bóg przemawia właśnie w ciszy, kiedy człowiek wejdzie w ten stan takiego wyciszania się. Jak to jest ważne, to pięknie kiedyś opisał kardynał Martini w takiej książeczce, niedużej, o modlitwie. Ona się nazywała Modlitwa z świętym Łukaszem Ewangelistą i tam porównuje, jakby wejście w modlitwę, porównuje do kościoła. pamiętamy, czy mamy w głowie, no z różnych parafii jesteśmy i różne te kościoły parafialne są. I w tych starych kościołach jest przedsionek, no niekoniecznie stary, bo czasem się też buduje kościoły nowe z przedsionkami.
Tak, pamiętam.
I kardynał Martini to jakby ten przedsionek porównuje do takiego, porównuje do takiej przestrzeni ciszy, czyli jak wychodzimy z zewnątrz, czyli wchodzimy do kościoła z zewnątrz, tak, z tego co tam jest głośno, tam samochody jeżdżą, może ktoś słucha muzyki, jest potrzebny taki czas, taki przedsionek, czyli taki, taka przestrzeń wyciszenia się, czyli zostaw, nie wiem, wyłącz ten telewizor pół godziny przed spaniem. Ściągnij te słuchawki, nie? Wyloguj się z Facebooka albo z Instagrama. Przez spacer, możesz i na spacer nawet. I wtedy wchodzi się do tej przestrzeni sakrum dopiero. Z przedsionka wchodzisz do wnętrza kościoła, tam gdzie mieszka Bóg. Czy nie zapominamy o tym dzisiaj? Czasem pojawiają się, proszę księdza, ja się nie potrafię modlić. Często tak przychodzi, ludzie przychodzą, ja też często też się z tym borykam. I potem sobie zadaję pytanie, czy ja po prostu no, się wyciszyłem przed tym. Czy ja odłożyłem, nie wiem, pół godziny wcześniej, nie wyłączyłem telefon, wyłączyłem telewizor. Po prostu. Czasem jest proste rozwiązanie, po prostu, żeby się wyciszyć.
Dziękujemy i pozdrawiamy panią Monikę.
Pozdrawiamy panią Monikę serdecznie.
Mamy pytanie od pani Kamili. Mówił ksiądz o poczuciu pustyni. To właśnie ten moment, w którym to czuję. Mam poczucie takiej pustyni. Ciągle czekam na jakąś inspirację. Idę spać z nadzieją, że kolejny dzień coś przyniesie. W jaki sposób poradzić sobie w takiej sytuacji? Nawet wzorując się na Eliaszu.
Ja myślę, że oczywiście są takie momenty w naszym życiu duchowym, że odczuwamy pustynię. Znaczy taki obraz pustyni. Oczywiście to jest skomplikowane do rozeznania duchowego, bo są ludzie, którzy mają tak rozwiniętą duchowość i podobnie jak święci w życiu świętych pojawił się taki okres w życiu, który nazywamy ciemną nocą wiary. Oni w ogóle w tym momencie ciemnej nocy wiary nie odczuwali obecności Pana Boga. Nawet święta Teresa Dzieciątka Jezus, podam przykład tej świętej, która pod koniec swojego życia pisała, że ma myśli największych materialistów. Nawet pisała, że ma wątpliwości, czy istnieje niebo. W ogóle nie miała takie poczucie pustki, jakby Boga nie było. A to jest jakby poziom oczyszczenia. Bóg oczyszczał ją. Dlaczego ona jest z Nim? Dlaczego mi zwiana? Dlatego, że czuje tylko ten pokój, znaczy czuje radość, że ona jest w stanie jeszcze coś więcej dać. Nawet jeśli nie czuje, nie ma takiego poczucia po prostu, że ten Bóg jest. I Pan Bóg ją oczyszczał. Ale czasami może być pustynia, dlatego że sami doprowadziliśmy się do takiego stanu. I myślę, że wtedy jest potrzebna po prostu wierność tym praktykom, które jakoś przyjęliśmy w swoim życiu. Myślę tutaj o praktykach tych związanych z modlitwą, sakramentami. No mimo tego, że mam takie poczucie, że jest taka pustynia jakoś, to ja rano klęknę się pomodlę i powiem o tym Panu Jezusowi. Panie Jezu, mam gdzieś taką pustynię w życiu. Znaczy czuję się tak jakby taką, czuję, że jakby w tym życiu duchowym nie było tego życia. Wierność ratuje często. I to też święta Teresa Dzieciątka Jezus powtarzała bardzo często. Wierność. Wierność w tej codziennej modlitwie. A przecież to niedawno, dosyć niedawno zostało opublikowane przecież zapiski świętej matki Teresy z Kalkuty, której ona przez większość tej swojej działalności takiej przeżywała pustynię.
Pustynię, tak.
Pustynię przeżywała matka Teresa z Kalkuty. I wierność i cierpliwość. Tego bym po prostu jakoś bym zalecał, czy po prostu proponował.
Księże Łukaszu, troszkę dopowiem może do tego pytania tutaj pani Kamili, a mianowicie gdzieś właśnie wyczytałem, że podobno pewna siostra powiedziała kiedyś świętej Teresie z Awila: Matko, jedna z naszych sióstr ma wizję, co mamy robić? Wtedy święta Teresa odparła: z właściwą taką sobie równowagą i poczuciem humoru. Zakończcie jej post. Dajcie jej smacznego kurczaka. I dalej się pyta.
Ciekawe, dlaczego to był kurczego.
Właśnie.
Że jedli kurczaki. Się... kurczaki są smaczne.
I dalej się pyta, no a co będzie, jeżeli ona nie posłucha? To przyprowadźcie ją do mnie.
No to jest rewelacyjne. No, Teresa Wielka jest po prostu rewelacyjna.
Do czego zmierzam? Czasami może mamy właśnie aż na przesyt tej modlitwy. Może sobie właśnie, przepraszam, powiem przesyt. Może to nie jest to dobre słowo. Przesyt modlitwy. Może być przesyt w modlitwie?
To jest dobre pytanie. Czy może być przesyt?
Jeżeli różne modlitwy sobie tam gdzieś przez ten cały dzień odmawiamy, bo do takiej świętej, do takiego świętego, to tu, to tam. Czy to jest dobre dla ducha? Czy też jakieś z tego nie może być depresji?
No oczywiście tak, myślę, że tak. Wszelkie fundamentalizmy w sensie mogą prowadzić do tego. My się tutaj w takiej sytuacji, kiedy jakby... To też pięknie święty Franciszek, przepraszam, tak się odniosę do świętego Franciszka Salezego, który bodajże filotei to jest, jak się nie mylę. Ale stuprocentowo nie jestem pewny za to, ale wydaje mi się, że tak. No ale to można sprawdzić, sprawdzę to, drodzy Państwo. Święty Franciszek Salezy mówi tak. Nie miej pretensji do siebie, że matka się mniej modli niż ksiądz. Dlatego, że matka jeszcze musi się zająć dziećmi. Czy ojciec rodziny, który musi zadbać o to, żeby ten ksiądz jest powołany do tego, wybrał taki styl życia, żeby się więcej modlić. Nie miej pretensji do tego, że po prostu nie jesteś w stanie po prostu cały czas się modlić. Ale można się modlić cały dzień. Bez uszczerbku na tych pracach, które wykonujemy, czy naszej służby. Można przed pracą po prostu ofiarować tą pracę Panu Bogu. Panie Boże, spraw, żeby to, co wykonuję, solidnie, rzetelnie, uczciwie, staram się, żeby dobrze, nawet pranie można wyprasować dobrze, tak? Albo po prostu przyłożyć się do pracy tej codziennej, gdzie jesteśmy w pracy, nie? Żeby to dobrze zrobić. Mogę to ofiarować Panu Jezusowi i powiedzieć, Panie Boże, spraw, żeby to była modlitwa. Spraw, żeby to była modlitwa. Nasza wiara nie jest wiarą niewolników. Czasem to też spotykam w duszpasterstwie. A, to jeszcze tą modlitwę muszę odmówić. Jakbym nie odmówił tej modlitwy, to będzie jakiś krach po
tak,
prostu.
Pan Bóg
po prostu
karę ześle.
Tak, ześle jakąś karę. Nie zwalajmy się modlitwą, proszę was bardzo. Modlitwa ma być aktem woli, decyzji, serca. Oczywiście też obowiązku jakiegoś, bo jak kocham, to mam obowiązki, przyjmuję. Ale... wiara prawdziwa, Bóg nas nie chce zniewolić. Bóg nas wezwał do wolności, wyzwolił nas z niewoli grzechu. A my sami siebie po prostu potem zniewalamy, bo ktoś się denerwuje, nie umie spać, bo zapomniał się pomodlić jakieś tam modlitwę. I sami prowadzamy ten kult balwochwalczy modlitwy. To jest w ogóle paradoks. Także, że to po prostu magicznie jakoś działa. To nie ma magii. To nie może działać na zasadzie magii po prostu. To jest balwochwalstwo.
Powróćmy do tej sytuacji świętej Teresy z Awila z tym kurczakiem.
No tak, ona pięknie się zachowuje, no i coś się dzieje.
Właśnie.
To mówiliśmy, to co było wczoraj.
Tak, tak.
Pan Bóg mówi, ale ja mówię, zjedz najpierw.
Słusznie.
Może ktoś taki pozw wziął po prostu, żeby wykończył swój organizm. Czy to na tym polega, czy Pan Bóg chce, żebyśmy wykończyli swój organizm? Pamiętaj o tym, przykazanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga i bliźniego swego, jak siebie samego. Jak siebie sam.
I piąte przykazanie też.
Tak, nie zabijaj.
Nie zabijaj. Tak. Mamy następne pytanie od pani Justyny. Mnie bardzo ciekawi inny prorok Izajasz. Co ksiądz o nim myśli?
Też bardzo ciekawy. On się kojarzy często właśnie z przepowiadaniem właśnie Mesjaszy, tych czasów mesjańskich. Droga pani Justyno, na pewno chciałbym już panią zaprosić, bo mamy, nie wiem czy to mogę zdradzić, ale mamy taki projekt, żeby zrobić poszczególnych proroków. I pani Justyno, gdyby pani coś się chciała więcej dowiedzieć, oczywiście ja mogę więcej poczytać, mogę pani Justyno się dowiedzieć na temat proroka Izajasza. Myślę, że bardzo ciekawe, ale też myślę, że w tej serii ten prorok Izajasz, który planujemy jakoś także nagrać, on się po prostu pojawi. Pani Justyno, pozdrawiamy i prosimy bardzo o cierpliwość.
Tak jest, nie tylko Izajasz, będą inni.
Zdecydowanie, no jak nasz technik wytrzyma z nami tutaj i drodzy Państwo, jeśli nie będą się działy po prostu jakieś rzeczy, które ciągle po prostu nam tu wychodzą, sprzęt wysiada i inne rzeczy, to może by dużo opowiadać, jakie rzeczy się działy w nagrywaniu tych rekolekcji, ale to po.
Ale tutaj mamy, pokazuje nam nasz technik, że wytrzyma, dwie ręce do góry
podniósł. Że wytrzyma, tak.
I następne pytanie. Co sądzi ksiądz, też od pani Justyny, co sądzi ksiądz o Katarzynie Szymon? Miała stygmaty, a nie uznana za świętą.
Stygmata, a nie uznana za świętą. Oczywiście dla nas bo to jest kwestia objawień prywatnych i tego, co się dzieje. To wydaje mi się bardzo ważny temat. Dziękuję Pani z tym, że Pani go podjęła. To jest szeroki temat i to bardzo ważny. Bo dzisiaj tego się mnóstwo pojawia, szczególnie w perspektywie internetu, właśnie tych komunikatów. Ja ciągle dostaję jakieś, drodzy Państwo, nie wysyłajcie do mnie, proszę Was bardzo, dobrze? Jakieś informacje z prywatnych objawień. Dla nas obowiązująca jest nauka Kościoła, czyli źródła teologii. To jest Biblia, Pismo Święte plus Magisterium Kościoła, czyli oficjalna nauka Kościoła. Inne objawienia, to są objawienia prywatne, którym ja nie muszę wierzyć. Tym ostatecznym objawieniem prawdy jest Jezus Chrystus. To jest szczyt objawienia po prostu miłości tego, kim jest Pan. To jest Jezus Chrystus. Ewangelia wystarczy, nauka Kościoła, to co nam interpretuje Kościół, wystarczy do tego, żebyśmy poszli tą drogą do zbawienia. Faktycznie, naprawdę. Ale są oczywiście objawienia, które są uznane przez Kościół, które nas pomagają, ale one są badane przez Kościół, czy one są zgodne właśnie z Pismem Świętym, z tradycją Kościoła, z nauką, z magisterium Kościoła. Są zgodne. Na prywatne objawienia, oczywiście ja w prywatnej swojej pobożności, jeśli można to skonsultować z spowiednikiem, z kapłanem, jeśli ta osoba miała stygmat, to jest jakiś znak, ale to trzeba rozeznać po prostu, zobaczyć, poczytać, czy faktycznie do mojej prywatnej wiary ja mogę czytać, jeśli to mi pomaga wzrastać duchowo, pomaga mi to w swojej wierze, pomaga mi to się rozwijać duchowo, no to dlaczego tego nie przeczytać? Ale skonsultuj to ze spowiednikiem. Może on ci podpowie, może więcej poczyta na temat tej osoby. Czy ona nie weszła w jakąś herezję, czy po prostu jest, albo jest po prostu taki czas, w którym po prostu jest to badane. Tak? Jest to badane przez Kościół, czy pozostawione także biegowi czasu, tego, że między innymi się sprawdza, tak się też sprawdza no, kult świętych, czy on trwa dalej, nie? Mimo tego, że te osoby już zmarły i czy on dalej jest no, wierzy po prostu ludzi. Więc to jest dobre pytanie. Uważajcie też szczególnie na te różne prywatne objawienia, które ja mnóstwo dostaję takich różnych, proszę nie wysyłaj. Dobra, tam na marginesie mówię, proszę nie wysyłaj do księdza Łukasza. Dobra, takiej informacji. Ewangelia, nauka Kościoła, Magisterium Kościoła jest wystarczające. Czytajmy świętych, tych, którzy są uznani, czytajmy ich. A jeśli ktoś, nie wiem, zainspirował się taką osobą prywatnie do swojego, myślę, do pogłębienia, czy komuś to stwierdzi, to pomaga akurat w wierze. Jeśli tam jest coś dobrego, dlaczego by nie?
I to była też odpowiedź na moje pytanie o prorokach, których mamy multum w internecie.
Dobrze, że pan Stasiu zawsze czuwa nad tym, bo ja obiecuję, że odpowiem na jakieś pytanie, a nie odpowiedziałem, wtedy bym musiał...
Ale ksiądz odpowiedział.
No teraz odpowiedziałem na to pytanie. Tak, panie Stanisławie. Dziękuję.
Dziękujemy. Niestety musimy już kończyć. Nasz czas nieubłagalnie tak szybko biegnie, że już mamy 21:30. Księże Łukaszu, na zakończenie kilka słów i bardzo prosimy też o błogosławieństwo.
Drodzy Państwo, chciałbym Wam z całego serca podziękować za to, że po prostu jesteście, że poświęciliście swój cenny czas, ten wolny czas. Zdaję sobie z tego sprawę, ile to dziś może po prostu kosztować człowieka. Dziękuję za zaufanie, że wybraliście akurat ten kanał, wybraliście akurat te rekolekcje. I taką mam nadzieję, że może jakieś światło, czy jakieś słowa, czy jakaś nauka okazała się takim światłem, który Wam pozwoli coś nowego odkryć, czy po prostu zobaczyć coś w sobie. to, co jest jakimś celem, to, co gdzieś tam przyświecało mi także mieście w przygotowaniu tych rekolekcji, to jest to, żeby może jako pierwsze szczerze porozmawiać z Panem Bogiem. Żeby wyżalić się, żeby opowiedzieć to, co jest w Twoim sercu. Porozmawiaj szczerze, prawdziwie z Panem Bogiem. To nie muszą być formułki, które znamy, nie? Szczerze, tak, przyjaciel z przyjacielem. Drugi taki cel to to, żebyśmy zauważyli drugiego człowieka obok siebie. Że są ludzie, którzy przeżywają trudności, depresje, którym jest dzisiaj trudno. Naszą misją jako chrześcijan jest przede wszystkim pójście do tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. Tam, gdzie Jezus Chrystus chodził. Jezus poszedł do grzeszników, do celników, poszedł do tych, którzy potrzebowali Jego pomocy. To jest nasze zadanie dzisiaj szczególnie. Wiele ludzi w święta zostanie samych. Może my zostaniemy sami. To wtedy się będziemy modlić za tych, którzy też są sami i też powierzać ten trud. Zadzwońcie, porozmawiajcie. Zapytajcie się. Czasem proste słowa, po prostu proste słowa. Czy mogę Ci w czymś pomóc? Pamiętaj, jestem zawsze. Pod telefonem możesz dzwonić, czy o tej porze możesz dzwonić. W nocy nie dzwoń. Ale to jest ważne. Zróbmy coś dobrego. Przemieńmy ten czas, który teraz nam dał Pan Bóg. Dopuścił ten czas taki, który jest. Uczyńmy go jako miejsce, jako przestrzeń do czynienia dobra, wyrażania dobra i do budzenia nadziei w drugim człowieku. My jesteśmy po to, żeby dać ludziom nadzieję. Każdy z nas, nie tylko ksiądz, nie tylko papież Franciszek, inni papieże, którzy byli, dawali nam nadzieję, ale każdy z nas jest po to, żeby dać ludziom nadzieję. Taki promyk światła wprowadzić, promyk Bożego światła w ich życie. Jeśli ktoś dzisiaj powie, a moja sąsiadka czy tam sąsiad potrzebują pomocy, jutro zadzwonicie do nich, czy zapytacie się coś dobrego, czy zadzwonicie do ludzi, których dawno nie rozmawialiście, to już będzie jakiś taki, wydaje mi się, jakiś fajny sukces tych, sukces, owoc. Nie w kategorii sukcesu, ale w kategorii owoców tych rekolekcji. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy się zaangażowali w te rekolekcje. Dziękuję panu Stanisławowi za te pytania, naszemu redaktorowi naszego Radia Droga. Oczywiście zachęcam was do tego, żeby często zaglądać czy słuchać naszego radia. Nadajemy w internecie o określonych godzinach. Zawsze w poniedziałki. Zawsze, panie Stasiu?
Przeważnie
w każdy poniedziałek jest audycja na styku godziny 20:30. Ja akurat osobiście prowadzę taką audycję dla młodzieży, Młodzi na Fali, raz w miesiącu. Taką audycję prowadzę. Można także odsłuchać te archiwalne audycje na stronie naszego radia, czy po prostu archiwalne audycje naszej audycji na styku. Zachęcamy was do tego, żeby tam klikać, żeby lajkować, żeby wejść także na nasz profil. Tak powiem nowocześnie, nie dzisiaj, żeby lajkować, ale zachęcam was do tego. Teraz tu, nie pokazuję technik, że tutaj się ma patrzeć. Ale zachęcam was do tego także, żeby przede wszystkim takim lajkiem dać taki lajk, to znaczy taką łapkę do góry, żeby spojrzeć tam do Pana Boga i żeby się do Niego modlić, żeby się do Niego zbliżyć. Dziękuję. I Panu Arturowi dziękuję. Tak. Chciałbym jeszcze podziękować osobiście
Pani Ani z Nowego Sącza.
Pozdrawiamy.
I pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i też widzów, bo tak. Mamy od Australii
po Stany Zjednoczone. Tak. Holandię. Pozdrawiam. Ja pozdrawiam wspólnotę
Śląsk,
z Holandii. Galileję pozdrawiam, szczególnie w Holandii. I jeszcze powiem tak osobiście, chciałbym pozdrowić swoich rodziców, ciocię. Wiem, że ciocia to słucha. Też pozdrawiam moich przyjaciół, znajomych. Irek też słucha. Wiem, że napisał mi, że tam słucha. Agnieszka z Bartkiem słuchają. I na pewno wiele innych osób. Nie wiem, czy moja siostra słucha. Mam nadzieję. Ale to ich pozdrawiam. Wszystkich słuchających.
Pozdrowi, ona sobie odsłucha.
Tak. Chciałbym wszystkich z imienia oczywiście pozdrowić i jakoś tak uściskać mocno. Tym bardziej, że teraz musimy to zostać w Austrii, w Wiedniu na święta.
Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim i księże, prosimy o błogosławieństwo.
Panie Jezu, prosimy Cię, abyś błogosławił nam, abyś stwarzał owoce tego czasu. Szczególnie błogosław tym, którzy mają brak nadziei, którzy borykają się z problemami, z chorobami, z trudnościami, z jakąś trudną diagnozą w swoim życiu. Błogosław tym, którzy są w izolacji, teraz w kwarantannie, którzy chorują na COVID-a. Błogosław tym wszystkich, którzy w radości głoszą Słowo Boże, aby uczynili to z jeszcze większym zapałem. Błogosław tym, którzy szukają Pana Boga, którzy są daleko od Niego, ale Go szukają sercem. Błogosław tym, którzy nie wierzą w Ciebie, w spraw, aby w ich sercu zakiełkowało ziarno wiary. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Zostańcie w pokoju z Chrystusem.
Bóg zapłać. Serdecznie dziękujemy. Proszę jeszcze z nami zostać, bo za chwileczkę pani Kamila poprowadzi modlitwę różańcową.
Tak, ale to w radiu tylko.
Tylko w radiu. Tak.
Tu kończymy już transmisję na YouTubie. Aż trzeba się żegnać po prostu z Państwem.
Ale to nadzieja zostaje, księże, że znowu się zobaczymy.
Tak, przynajmniej w audycji na styku.
Ale zobaczymy się może też.
A no tak, no tak, ja obiecam, że kolekcje będą kolejne.
Także dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali. Pozdrawiamy oczywiście. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dobranoc.
Dobranoc.
Machamy jeszcze na koniec.
Machamy troszkę. Będzie problem z tym machaniem, ale da się.